Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki wieków. Amen. Słowo, które będzie podstawą dzisiejszego kazania, to fragment z Księgi Jozłego. Przenosimy się w sytuację, kiedy Izraelici są w momencie wchodzenia do ziemi obiecanej. Po wyjściu z Egiptu, po nadaniu przykazań, po 40 lat błąkania się po pustyni i zbliżają się do Jerycha. Czytam z drugiego rozdziału wersety 1 do 21. Jozue, syn Nuna, wysłał z Shittim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli tedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy imieniem Rahab i ułożyli się tam do snu. Wtedy doniesiono królowi Jerycha: tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rahab i kazał jej powiedzieć: wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą tę ziemię. Lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów i ukryła ich, potem zaś rzekła: rzeczywiście, przyszli do mnie jacyś mężowie, ja jednak nie wiedziałam, skąd oni są. Lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę miasta, mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które miała ułożone na dachu. Wyznaczeni tedy mężowie gonili za nimi w kierunku Jordanu aż do brodów, bramy miasta zaś zamknięto, kiedy pogoń za nimi wyszła. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach i rzekła do nich: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zbrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca i dajcie mi porękę, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i moją matkę, i moich braci, i moje siostry, i wszystkich ich bliskich, i ocalicie nas od śmierci. Rzekli jej tedy ci mężowie: życiem naszym ręczymy za was, jeżeli nie rozgłosicie tej naszej sprawy. A gdy potem Pan da nam tę ziemię, okażemy ci łaskę i dochowamy wierności. Następnie spuściła ich na linię przez okno, bo dom jej był wbudowany w mur miasta i w murze mieszkała. Powiedziała też do nich: idźcie w góry, aby nie natknęli się na was ścigający. Tam się ukrywajcie przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem idźcie swoją drogą. Rzekli do niej mężowie: chcemy dotrzymać tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, przywiążesz ten sznur z czerwonej nici do okna, przez które nas spuściłaś, a swego ojca i matkę i braci i całą rodzinę swego ojca zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie z drzwi twojego domu na zewnątrz, będzie sam winien przelania swojej krwi, a my będziemy bez winy. Ale za przelanie krwi każdego, kto będzie u ciebie w domu, a ugodzi go czyjaś ręka, my winę poniesiemy. Jeżeli zaś ty rozgłosisz tę naszą sprawę, my będziemy wolni od przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. A ona rzekła: jak powiedzieliście, tak będzie. Wypuściła ich wtedy, a oni poszli. Ona zaś przywiązała czerwony sznur do okna. A ciebie, Boże Ojcze, prosimy, niech Twój Duch Święty objaśnia i wykłada to słowo dla naszych serc i umysłów. Amen. Wiara pojawia się w naszej ludzkiej historii i często przybiera postaci, które będą dla nas zaskakujące, bo gdybyśmy mieli tworzyć katalog świętych i wzorów wiary, to Rahab, trudniąca się prostytucją, nie za bardzo by nam pasowała. I to nawet nieważne, jakie wyznanie by tworzyło ten katalog świętych. Rahab, Kananejka, wrogowie Izraela, w ogóle jeszcze to oszustwo, które tam robi, kłamiąc, że ich nie ma, ukrywa. to by nam nie pasowało. To by nie pasowało do naszej wrażliwości. Zresztą cała Księga Jozuego nie jest taka łatwa w lekturze. Nie jest wcale taka łatwa w lekturze, kiedy czytamy o rzeczach, które nas szokują, które dzisiaj, według dzisiejszych standardów, nazwalibyśmy ludobójstwem. Nie jest to łatwa księga do czytania. Nie będę przytaczał tych poszczególnych fragmentów, jeśli ktoś chce, może sobie sięgnąć. Natomiast jest to fragment biblijny, który sprawia sporo trudności, sporo wyzwań. I powiem szczerze, że czasami jestem, z jednej strony wdzięczny, z drugiej nie do końca, że mamy system pewnych tekstów, które są narzucone. Bo tam, gdzie człowiek sam wybiera teksty, no to tak łatwo iść w tę stronę, że wybieram te teksty, gdzie już wiem, co ludziom powiem. Natomiast kiedy stajemy przed tekstem, który nas szamocze, rzuca nami i w ogóle nie widać tam żadnej nadziei, żeby coś na początku, żeby coś z niego dało się wyciągnąć, to znaczy, że jest tam coś ukrytego. Coś, z czym należy się zmierzyć. I tak przypomniałem mi się przed kazaniem zaraz słowa proroka, mozoliłem się nad sprawą Bożą, mozoliłem, żeby dodać, nie uległem. Więc coś, co, znaczy jest tutaj bardzo głębokie, bardzo ciekawe przesłanie. I cieszę się, że ten fragment się tutaj pojawia, bo myślę, że to jest też księga, do której nie tak często sięgamy. Wiemy, że gdzieś ona jest, że ci Izraelici zdobywają tę ziemię obiecaną, ale to jest raczej rzecz, do której się często nie wraca. W tej księdze stoi przed nami wyzwanie, bo obraz Boga, który jest przedstawiony, może nam przypominać obraz Boga znany z krucjat, z wypraw krzyżowych. Boga, który każe walczyć z niewiernymi, który każe zdobywać miasta. Boga, który każe zwyciężać w swoim imieniu nie tylko słowem, nie tylko zaufaniem, ale pięścią. I takie postawy znamy z historii, do dnia dzisiejszego są obecne i zapewne nie znikną, że Boga się przypisuje do jakiejś ideologii, jakiejś grupy. Kościoły to już też mają tak, że ten nasz Bóg, to jak my patrzymy na Boga, się też wydaje takie najbardziej prawidłowe, że chciałby się mieć te swoje argumenty za swoją sprawą. No i jak wspomniałem, bohaterka, która nijak nie pasuje do żadnego kanonu wzorców pobożności. A co zaskakujące, w Nowym Testamencie jest trzykrotnie wspomniana. Za chwilę powiem dlaczego i dlaczego jest wzorem wiary, wzorem zaufania. Ten problem, o którym wspomniałem, że są części Biblii, z którymi nie jest tak łatwo się zmierzyć. Są teksty biblijne, które stawiają poważne wyzwania. Jak odnaleźć w nich Boga miłości, którego znamy w Nowym Testamencie? To nie jest coś, co dzisiaj się rodzi z naszej wrażliwości. Jeden z bardzo znanych teologów starożytności, Aureliusz Augustyn, późniejszy biskup Hippony, miał spory problem z chrześcijaństwem właśnie z tego względu. Mówił, ja nie jestem w stanie uwierzyć w okrutnego Boga Starego Testamentu. Łatwiej jest przyjąć, że to byli dwaj bogowie. Bóg Nowego Testamentu, Bóg Starego Testamentu. I był przez jakiś czas w takiej sekcie, która dzieliła świat. Mówiła, materia jest zła, cielesność, fizyczność to jest samo zło, to co duchowe jest dobre. Czasami jestem przerażony, że nieco z tego pozostało i w wielu miejscach w chrześcijaństwie, gdzie się mówi, że to, co dotyczy ciała, życia, to jest złe. To jest złe. Natomiast dobre jest tylko to niefizyczne, niecielesne. I Augustyn swego czasu pojechał do Mediolanu, gdzie biskupem był Ambroży, uchodzący za jednego z najlepszych retorów na świecie tamtych czasów. Był to taki biskup, który był w stanie upominać cesarzy. I ci cesarze go słuchali. Więc była to niesamowita postać. Augustyn był zafascynowany jego kunsztem, sprawnością retoryczną, natomiast wyjechał z Mediolanu zafascynowany Jezusem, odkrywając, że można czytać Stary Testament przecież jako chrześcijanie. Można go czytać, szukając tam śladów, szukając wskazań dla naszego życia dzisiaj i czytając Stary Testament z perspektywy Jezusa. A to jest kluczowe, dlatego że Bożym Słowem jest w pierwszym rzędzie Jezus. W drugim rzędzie Biblia, która nam o Nim opowiada. I to zdarza się, że gdzieś się ludziom odwraca i wywraca do góry nogami. I chcą z każdego fragmentu z Księgi Jozuego znaleźć tak samo ważne i ważkie przesłanie, jak z cytatów Ewangelii. jak z listów Pawła, bo wydaje się, że to wszystko musi stać na równi. Tymczasem w Biblii mamy teksty, mamy księgi, które każą nam się zmierzyć z mrocznym obrazem. Dlatego, że wiara, tak jakby powiedział, kiedyś miałem takiego przewodnika w podróży poślubnej na Krecie i mówił, że przejście przez taki wąwóz Samaria to nie spacer w ciechocinku. I chciałoby się powiedzieć, że wiara to też nie spacer w ciechocinku. I jeśli tak nam się wydaje, że nasza wiara się układa, że wszystko jest dobrze, że to jest taka cukierkowa wiara, Pan Bóg jest tylko miłością, odpowiada na każdą prośbę, na każdą potrzebę, to przyjdzie czas, że będzie zupełnie inaczej, że przyjdzie nam się zmierzyć z milczeniem. Przyjdzie nam się zmierzyć z obrazem Boga, który wydaje się odległy, który wydaje się nieobecny. I to też jest ważne doświadczenie wiary. To nie znaczy, że wiary się straciło. To jest ważny moment przejścia na głębszy poziom życia wiary. Zmierzenie się z trudnymi obrazami. Te trudne obrazy czasami mają też coś do czynienia z naszą historią życia. Opowiedziałem, że wiara jest osadzona w historii naszego życia, w czasach, w których żyjemy. Gdybyśmy porozmawiali z chrześcijanami pierwszych wieków, z chrześcijanami sprzed 1000 lat, czy sprzed 500 lat, czy z chrześcijanami żyjącymi teraz w innej szerokości geograficznej, to bylibyśmy wzajemnie zaskoczeni, co dla nich jest oczywiste, a co dla nas nieoczywiste. To, że na przykład luteranie w kościołach afrykańskich składają ofiarę tańcząc, mogłoby się wydawać zaskakujące, ale to jest po prostu element ich kultury i nie znaczy nic więcej niż nasze wrzucenie na ofiarę. Kiedyś miałem taką, w trakcie studiów teologicznych bawiliśmy się w tak zwany churching, zwiedzając wszystkie możliwe grupy wyznania i zbory w Warszawie. I zaskakujące było to, że w jednych, jeśli człowiek wstał w trakcie śpiewania, to wszyscy patrzyli z byka na niego, a w innych, jak człowiek siedział w trakcie śpiewania, to wszyscy patrzyli, oj bracie, słabo z wiarą, albo coś jest nie tak. Że te wszystkie elementy same w sobie nie świadczą jeszcze o wierze. One są tylko elementem czasów, w jakich nasza wiara się formuje i kształtuje. I to jest bardzo ważne, żeby dostrzec, co jest tym kluczowym elementem życia duchowego, życia wiary. A co jest tą otoczką, która może się zmieniać? Dlatego, że przejeżdżając pomiędzy naszymi parafiami już są różnice, patrząc na różne wyznania, też mamy spore różnice w tym formy, w jakiej się Bogu oddaje cześć, jakiej się świętuje wspólne zebranie. I one same w sobie nie są ani lepsze, ani gorsze. Każda z nich, która prowadzi do tego, żeby życie z Bogiem było coraz głębsze, coraz bardziej prawdziwe i przekładało się na życie miłością każdego dnia, jest pomocna i jest dobra. Chociaż niektóre mogą się nam dzisiaj wydawać bliższe, niektóre nieco dalsze. Słyszałem też o człowieku, który w więzieniu trafił do więzienia zupełnie słusznie za to, co zrobił i zainteresował się Biblią, bo mówi, nigdy w życiu, wziął się za Stary Testament, nie czytałem tak krwawej książki. Zaczął czytać z pasją Stary Testament i doszedł wreszcie do Nowego i to spowodowało, że odkrył drogę do Boga. Przeżył nawrócenie. Drogi są bardzo różne. Może to jest taka trochę zaskakująca, ale drogi są bardzo różne, bo zmierzenie się z tymi obrazami nie jest łatwe, ale coś się z nami dzieje, kiedy my zmierzymy się też z ciemnymi kartami swojej historii, swojej wiary, tym, do czego tak chętnie się nie przyznajemy, co gdzieś może ukrywamy, co można na wspólnych spotkaniach, zebraniach, czy dzieląc się czymkolwiek, gdzieś ukryć, nie wspomnieć tego, nie powiedzieć. A ważne jest, żeby się z tym zmierzyć, żeby przynosić to przez Boga, też te wszystkie trudne rzeczy. Rahab jest 3-krotnie wspomniana w Nowym Testamencie. Co zaskakujące, po pierwsze w Ewangelii Mateusza w rodowodzie Jezusa Chrystusa. W tym rodowodzie, i to jest nietypowe zupełnie dla tradycji żydowskiej, są wspomniane 4 kobiety. To są kobiety z bardzo ciekawymi historiami. To zachęcam do przejrzenia sobie. Jest tam w każdym razie Rahab, prostytutka. W drzewie genealogicznym Zbawiciela świata. To też wydaje się nie do końca pasować. Do tego jeszcze Kananejka. Prababka Dawida. Jest to zaskakujące, co się dzieje z ludźmi, kiedy przychodzą do wiary, kiedy odkrywają Boga, kiedy Bóg zaczyna ich przemieniać i przekształcać. Bo nikt na starcie nie jest gotowy. Wszyscy są w drodze. List do Hebrajczyków i list Jakuba wspominają Rahab jako tę, która okazała gościnność, rozpoznała wysłańców, i okazała gościnność, która na Bliskim Wschodzie jest święta. Święte jest prawo gościnności i jej okazywania. I ona w tej sytuacji, w której była, przyjęła zwiadowców. I to jest ciekawe, że ta jej historia, bardzo krótka, jest czytana do dnia dzisiejszego. Ta jej postawa, to co ona zrobiła. I ta jej wiara też mówi o tym, że wiara rodzi się do dnia dzisiejszego w przedziwnych okolicznościach. To nie jest tak, że jak zamkniemy się grzecznie w jakimś pokoiku, będziemy sobie czytać, to tam będą największe doświadczenia duchowe się dokonywać. One często dokonują się zupełnie zaskakująco i niespodziewanie. Nie tam, gdzie byśmy się spodziewali. Nie w tym momencie, gdzie byśmy się spodziewali. W prawdziwym życiu tam ludzie odkrywają, że nagle Bóg jest obecny. Bóg przemawia. Odkrywają Boga w słowie, w postawie innych ludzi. Albo są zachwyceni tym, że nie da się zaprzeczyć Jego obecności w świecie. I po drugie, wiara, tak jak mówiłem, to nie spacer w ciechocinku. Kulturowo obecnie zmusza się nas ze wszelkich sił, żeby biegać, ćwiczyć, zapisać się na jakąś siłownię. Tu jest siłownia w plenerze też, jeśli dobrze pamiętam, tak? Jest też, więc nawet nie trzeba nigdzie się zapisywać, żeby ćwiczyć muskuły, ćwiczyć ciało. A nie wiem, co się dzieje, że z wiarą to tych programów fitness jakoś w ogóle nie promujemy. Nie? Jakby zapytać się, jakie mamy cele w życiu duchowym, czy do czegoś dążymy. A to jest bardzo ważne, żeby też dawać sobie ćwiczenia duchowe, mierzyć się z tym, co trudne, stawiać sobie wyzwania. Żeby wiara się rozwijała. I takim jednym z wyzwań jest też tekst Ewangelii, o którym wspomniałem. Ewangelii, w której poznajemy Jezusa jakby z innej strony. Jezusa, którego zachowanie jest zaskakujące. Bo nie mówi kobiecie, przyjdź, tak, uzdrowię twoją córkę. Ignoruje ją. Potem mówi, że w zasadzie to on tylko do Izraelitów jest posłany. A na koniec mówi, że szczenięta, czyli w zasadzie psy, bo tak nazywano pogan, i dzieci to dwie różne kategorie. I to jest niesamowite, że ta kobieta pomimo tego wszystkiego dalej trzyma się i jest podana jako, jest tylko kilka takich postaci w Nowym Testamencie, najczęściej właśnie Samarytanie, Rzymianie, czy tutaj Syrofenicjanka, którzy są wzorami wiary. Wiary, która potrafi walczyć też w momencie, kiedy Bóg wydaje się odległy, nieprzystępny, daleki. Marcin Luther pisał o tym i innych fragmentach następująco, że czasami w życiu duchowym jest tak, że wydaje nam się, jakby Bóg zamknął drzwi do siebie, jakby przestał mówić. I wtedy radził, w takim swoim stylu, to wtedy musisz wziąć jak żebrak taki worek, rzucić go pod drzwi i zacząć Bogu tam cały czas jęczeć, narzekać, modlić się i nie przestawać. Bo to jest też czas próby. Czas próby, zmierzenia się z milczeniem, zmierzenia się z tym, co trudne. W tym obrazie, po to, żeby wiara mogła się rozwijać, żeby mogła się pogłębiać. Wiara potrzebuje też wyzwań. Paweł apostoł w liście do Rzymian podsumował rzecz, która dzisiaj może bardziej nam się wiązać z wyborami, że my ludzie znamy mnóstwo podziałów w naszym świecie. Mamy mnóstwo podziałów ze względu na przynależność, ideologię, pochodzenie, przynależność do tej czy innej organizacji. Jeszcze do tego dochodzą różne animozje rodzinne, sąsiedzkie. Przeróżne podziały znamy. Apostoł Paweł przypomina, że jeśli chodzi o wiarę, to dla Boga wszyscy są równi. Oczywiście Izrael ma pewne pierwszeństwo, tam to Paweł dodaje, ale jeśli chodzi o zbawienie, wszyscy są na równi. Wszyscy potrzebują takiej samej wiary, wiary w Jezusa Chrystusa. Te historie o wierze, które słyszeliśmy z Księgi Jozłego i z Księgi Mateusza i to, że wiara rodzi się w historii, stawiają też pytanie przed nami, co o nas powiedzą inni. Gdyby o nas miała być napisana taka krótka historia jak o Rahab, co będzie tam napisane? I nie chodzi tu teraz o to, żeby w kimś rodzić jakieś wyrzuty sumienia, ale zadać takie pytanie, co wnosi nasza, twoja wiara do twojego życia i życia twoich bliskich, twoich przyjaciół, ludzi, z którymi jesteś na co dzień. Wiara Rahab, jej odkrycie, ocaliło życie jej najbliższych, jej całego domu. Jak jest z naszą wiarą? Co ona zmienia w świecie, w którym żyjemy, w naszej codzienności, w naszej postawie. Co ona wnosi? I też, co ją ukształtowało? Bo to też jest ważny moment. Ważne pytanie. Kto nam opowiedział o wierze? Komu my zawdzięczamy to, że mogliśmy o Bogu usłyszeć po raz pierwszy? Nieważne, czy od razu zareagowaliśmy na to, co słyszeliśmy wiarą, bo to jest pewna tajemnica Boga, kiedy człowiek przyjmie przesłanie wiarą. Ale wdzięczność za to, że tak wielu ludzi dzieliło się tym przesłaniem, dzieliło się swoimi doświadczeniami. I dzisiaj chcę zostawić każdego i każdą z nas z tym wyzwaniem i pytaniem. Co wnosi Twoja wiara? Co zmienia Twoja wiara? Co zmienia Twoja wiara i co zmienia Twoje życie zwycięstwem Jezusa? Jak ono przekłada się na codzienność? Jak przekłada się na nasze postawy? Pewne rzeczy będą niewidoczne, dlatego że myślę, że w pełni zdamy sobie sprawę ze znaczenia modlitwy dopiero w przyszłości, w wieczności. Bo teraz modlitwa wydaje się jedną z takich najmniej produktywnych czynności. Bo nie jesteśmy w stanie wskazać bezpośrednio, dokładnie, co ona zmienia. Czasami, ale często nie. Często modlimy się wierząc, że ta modlitwa zmienia rzeczywistość. I myślę, że dopiero w przyszłości zobaczymy, jak te modlitwy i jak nasza wiara odbija się echem w wieczności, kiedy idziemy w zwycięstwie Jezusa, nie wierząc w różne obietnice, które ludzie składają, w różne wmawianie nam, że potrzebujemy jeszcze tego czy innego. Potrzebujemy coraz głębszego i głębszego zakorzenienia w życiu Jezusa, w Nim, żeby On był widoczny w naszych postawach, w naszych słowach, w naszych czynach i w naszych myślach. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i myśli. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.